drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, jeśli macie tłumaczenia Biblii Warszawskiej, to jest strona 1246. Jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie. Dzisiaj ten środkowy fragment z 5 rozdziału od wersetu 11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dziękujemy Tobie, dobry Boże, za to, że dzisiaj możemy tutaj być, na tym miejscu, że dzisiaj możemy być w Twojej świątyni, Panie. Tak jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie, że lepszy jest jeden dzień w Twoich przybytkach niż 1000 dni z dala. Dziękujemy, że nas tu dzisiaj przywiodłeś. Dziękujemy, że przyprowadziłeś nas po to, byśmy zostali przez Ciebie pokrzepieni i pouczeni Twoim Słowem. Prosimy Cię, błogosław nam teraz to rozważanie, to kazanie. Otwórz nasze serca, otwórz nasze uszy na Twoje Słowo, Panie. Prosimy Cię o to przez Jezusa i prosimy Cię, udziel nam tego przez Twojego Ducha. Amen. Krótkie przypomnienie, dosłownie w kilku zdaniach, o czym było w 5 rozdziale do tej pory. 5 rozdział 2 listu do Koryntian, czyli żyjemy na przecięciu dwóch czasów. Żyjemy na przecięciu dwóch czasów, czasu obecnego i tego, który nadchodzi. Widzicie, nawet to w naszej liturgii jest dosyć oczywiste, że my tak naprawdę wyznajemy to, co nadchodzi. Jesteśmy ludźmi, którzy patrzą w przód, ludzi, którzy patrzą w przyszłość. Bo to, co my wypowiadamy, na przykład jeśli się modlimy nawet przyjdź królestwo Twoje, to my tego królestwa oczekujemy i wiemy, że ono nadejdzie. Także żyjemy obecnie, ale żyjemy z perspektywy tego, co kiedyś będzie. I Biblia uczy nas właśnie niejednokrotnie właściwych perspektyw na to życie tutaj, na życie obecne, ale rysując zawsze przed nami to, co będzie, to, co się wydarzy. Widzicie, bo tak jak mówiłem ubiegłym razem o tym, że powinniśmy inwestować, powinniśmy wykorzystywać te talenty, które nasz Pan nam przekazał, jednemu 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. Już z tego wynika, że nie żyjemy po prostu dla tu i teraz. Nie żyjemy z dnia na dzień. Nie żyjemy tylko po to, by, nie wiem, przeżyć kolejny miesiąc. Żyjemy tak naprawdę dla przyszłości, żyjemy dla Królestwa Bożego, żyjemy dla Chrystusa. Widzicie, żyjemy tak naprawdę też dla zysku, który nadchodzi, a który Bóg nam obiecał dać, jeśli my będziemy też wierni. I zobaczcie, jaki to będzie zysk dla nas. Odnowiony człowiek bez rozdwojenia, czyli już nigdy nie będziemy żyli w rozdwojeniu, jakimś niepewności, jakimiś wątpliwościami i poczuciem niepowodzenia. Nie będziemy się już musieli wstydzić. Słuchajcie, nasze grzechy będą odsunięte. Nie będziemy musieli się wstydzić. Będziemy mieli obfitość wiecznej chwały i zyskamy nieśmiertelność u boku Chrystusa. Ale właśnie w tym wszystkim, co oczekujemy, liczy się zawsze to, co robimy tu i teraz. Czyli czy postępujemy odpowiedzialnie, czy bierzemy te talenty, które Bóg nam dał i czy je pomnażamy, czy raczej je zakopujemy i po prostu nic z tym nie robimy. Nic z tym nie robimy. No i właśnie pytanie jest takie, czy w tym życiu pamiętamy, z jakim Panem mamy do czynienia? Czy pamiętamy, jakim Panem jest Chrystus? A jak czytamy właśnie w tej przypowieści, nasz Pan jest takim Panem, który żnie, gdzie nie siał i zbiera, gdzie nie rozsypywał. On oczekuje od nas zysków, on oczekuje od nas naszego zaangażowania, naszej odpowiedzialności, naszego wzięcia rzeczy w swoje ręce, można powiedzieć. Także pytanie, czy żyjemy nieustannie w obliczu tego, że będziemy musieli stanąć kiedyś przed Chrystusem i zdać sprawę z tego, co robiliśmy cały czas w naszych ciałach. To jest to, że kiedyś staniemy wszyscy przed... musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Także czy wykorzystujemy to, co nam Bóg dał, aby na końcu tego etapu życia, bo wiemy, że życie to nie jest, że jest życie i śmierć, jest to życie, jest przejście, jest dalej życie w inny sposób. Także czy na końcu tego etapu życia będziemy mogli powiedzieć Bogu, Chrystusowi, tak, Panie, pomnożyłem Twoją inwestycję. Także słuchajcie, wszystko w tym życiu, wszystko w tym obecnym życiu sprowadza się do jednego pytania. Pytanie o to, jak żyję ze względu na moją więź z Chrystusem. Czy ta więź z Chrystusem cokolwiek dla mnie oznacza? Czy to, że jestem Chrystusowy, to wpływa na moje codzienne życie? Widzicie, uczeni na wiele sposobów przez wieki próbowali odpowiedzieć na pytanie, co jest najważniejszym motorem do działań w życiu. Co jest najważniejszym motorem do działań w życiu? Były już pieniądze, była władza, była chwała, tak? Już wszyscy odpowiadali, tak? Jacyś ekonomiści, wolnorynkowi, może mówili, że właśnie najbardziej nas napędza chęć takiego zysku, tak? Pieniądze i tak dalej. Ciekawe jest to, że słuchajcie, w ostatnich latach, i tutaj nie mówię nawet o środowiskach chrześcijańskich, ja mówię tutaj o właśnie jakichś naukowcach, jakieś kierunki powiązane z socjologią, z psychologią. Naukowcy coraz częściej odkrywają, uwaga, uwaga, myślę, że zgodnie z Biblią, że najbardziej kluczowe dla życia, że najbardziej po prostu to, co nam daje największy pęd w życiu, ten motor, który popycha nas do działania, najbardziej kluczowe dla życia po prostu i dla właściwego funkcjonowania są pieniądze, władza, chwała? Nie. Słuchajcie, relacje. Także ostatnio naukowcy to odkryli, ale ponoć pastorzy i wróżki wiedzieli to już wcześniej, bo ponoć 85% z tego, co słyszą od ludzi, dotyczy właśnie opowiadania o więziach i relacjach. Także tutaj wielkiego odkrycia dokonali naukowcy, że najważniejsze są relacje, a Biblia oczywiście o tym już mówiła o wiele wcześniej. Także dzisiaj też już różne nauki społeczne odkrywają, że ekonomia nie załatwi wszystkich ludzkich dylematów, inne rzeczy nie załatwią wszystkich ludzkich dylematów, pieniądze nie do końca potrafią zapewnić reputację, szczęście i równowagę w życiu. Dlatego słuchajcie, tutaj Biblia mówi nam, że tak naprawdę to, co nas powinno popychać do działania w tym życiu, do działania na rzecz Chrystusa, są właśnie relacje. To, w jakich jesteśmy relacjach. I o tym dzisiaj trochę będzie. Dzisiaj będzie właśnie o... później podam temat, ale dzisiaj będzie też o relacjach dużo właśnie o tym, że te relacje wpływają na... powinny tak naprawdę wpływać na nasze działanie, powinny dodawać nam takiej presji, takiego, chciałbym powiedzieć tak zupełnie kolokwialnie, powera do działania. Zobaczcie, chrześcijaństwo, jak czytamy Biblię, to tak naprawdę od początku, czy w ogóle stworzenie tak naprawdę to od początku więzi między osobami. Nie? Między nami a Bogiem, nami a ludem Bożym, nami a światem. Biblia pełna jest historii o relacjach. Zobaczcie, na początku Adam i Bóg, Adam i Ewa, Józef i jego bracia, Mojżesz i Faraon, Jezus i uczniowie, apostołowie i cesarstwo rzymskie. Także cały czas, słuchajcie, czytając każdą księgę, w Biblii mamy do czynienia z relacjami. Także Biblia też to ostatecznie księga o relacji Boga z tobą, Boga z nami, Boga ze światem. Świat, można powiedzieć, stoi relacjami. I jak to stwierdził, słuchajcie, jeden z chrześcijańskich doradców, chyba się nazywa Henry Cloud, jest psychologiem też, tak naprawdę stwierdził, że nasz mózg, słuchajcie, nasz mózg funkcjonuje w oparciu o trzy rzeczy. O tlen, glukozę i relacje. Tlen, glukoza i relacje. To są trzy rzeczy, które, w oparciu o które nasz mózg funkcjonuje. Zobaczcie, ludzie z problemami psychicznymi, ludzie z problemami emocjonalnymi, z objawami depresji, przygniecieni stresem, mają najczęściej jakieś zaburzenia relacji. Dlatego w chrześcijańskim poradnictwie mówi się o czymś takim, że przeciwieństwem zła nie jest dobro, ale przeciwieństwem zła są relacje, tak naprawdę miłość. Miłość okazywana w relacjach. Także relacje są niezmiernie istotne. Niezmiernie istotne i o tym trochę dzisiaj będę dalej mówił. W naszym dzisiejszym fragmencie, zauważcie, apostoł Paweł odpowiada na jeden z tych zarzutów, które słyszał wcześniej pod swoim adresem. Był człowiekiem oczywiście, który wyrywał się spod pewnych standardów jego czasów, który łamał pewne kulturowo przyjęte standardy, wystawiając się niejako na niezrozumienie i wstyd. Oczywiście nie robił tego w buntowniczy sposób, ale robił to w zgodzie z Ewangelią. No bo zobaczcie, żył trochę inaczej niż nauczyciele w jego czasie. Nie zabiegał jak inni nauczyciele swojego czasu o chwałę dla siebie, nie żądał w Koryncie pieniędzy dla siebie, nie był też złotoustym mówcą, który szukał chwały dla siebie. W dodatku wydawał się być słaby uszem, tak? Słaby człowiek, który coś tam gadał. I wielu przez to pogardzało nim, wielu przez to wstydziło się niego. Ale za to Paweł w tym wszystkim, co robił, w tej swojej wytrwałości, w tej mocy od Boga, pokazywał, czym warto w życiu żyć, czym warto w życiu się chlubić. I o tym jest pierwszy list do Koryntian. Warto się chlubić krzyżem Chrystusa. Warto się chlubić krzyżem Chrystusa, który dla pogan jest głupstwem, a dla Żydów obrazą. Tak? I tak naprawdę są dwie rzeczy, tak jak to mówi dzisiejszy urywek, są dwie rzeczy, którymi apostoł Paweł kieruje się w swojej służbie. Są tylko dwie rzeczy, które tak naprawdę to są rzeczy związane z relacjami, i te dwie rzeczy są dla niego takim drogowskazem w jego postępowaniu. Są takimi głównymi zasadami w tym, jak żyje, jak postępuje względem innych. Z jednej strony to jest bojaźń pańska. Zobaczcie, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. A z drugiej strony, słuchajcie, to jest miłość Chrystusowa, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do przekonania, że Chrystus umarł za wszystkich. Więc mamy tutaj dwie rzeczy związane z relacjami i te dwie rzeczy spajają cały ten fragment. Zobaczcie, po pierwsze, pierwszą motywacją apostoła do działania w tym życiu jest bojaźń pańska. Bojaźń pańska. Słuchajcie, takie trochę straszne słowo, takie niezrozumiałe słowo, takie dziwne słowo, tak? Biblia każe nam się bać Pana. I co to oznacza? No, z jednej strony Biblia wielokrotnie wskazuje, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości, że jeśli chcesz być mądry, to musisz bać się Pana. Bać się Pana oznacza być mądrym. A więc, słuchajcie, bojaźń, tu nie chodzi o to, że bojaźń Pana ma straszyć ludzi niewierzących przed piekłem. Bojaźń Pana jest szczególnie cechą ludzi wierzących. Jest cechą ludzi, którzy oddają swoje życie Chrystusowe. I co ta bojaźń oznacza, słuchajcie? Z czym wam się kojarzy bojaźń? No, bojaźń może się kojarzyć z nas zazwyczaj z zagrożeniem, tak? Z kimś silniejszym, kto nam może obić twarz, tak? Kto nas może pobić. Z drugiej strony bojaźń występuje tam, gdzie ktoś coś o nas wie, tak? zna jakiś nasz sekret, może nas upokorzyć przed innymi, może wyjawić nasze słabości, nasze tajemnice, może nas ośmieszyć, tak? Także z tym najczęściej nam się kojarzy bojaźń, ale słuchajcie, bojaźń Pana nie oznacza właśnie tych rzeczy, nie oznacza paraliżującego strachu wobec nieprzewidywalnego despoty, nie oznacza też strachu wobec złośliwego mocarza, bo Bóg nie jest ani despotą, ani nie jest złośliwym mocarzem. Dlatego już częściej dzisiaj coraz więcej teologów mówi, że bojaźń Pana oznacza respekt wobec Pana, nawet takie poczucie bycia nieadekwatnie wyposażonym, nieodpowiednio wyposażonym, aby przed Nim stanąć. I wiecie co, może coś jest w tej definicji. Może coś jest w tej definicji prawdziwego, ale mi się wydaje, że o wiele lepiej patrzeć na bojaźń pańską w perspektywie relacji. To jest pewna bojaźń, słuchajcie, która... To jest pewna obawa, że coś się może wydarzyć w tej naszej relacji z Bogiem, co może tą relację zepsuć. Co może tą relację zepsuć. To jest trochę tak, słuchajcie, jak... To jest takie... Właściwe zabieganie o relacje. To jest właściwe zabieganie o relacje. To jest tak, jak ja wiem, że pewnych rzeczy nie będę robił, bo przez to mogę obrazić, tak? Współmałżonka, mogę obrazić przyjaciela, mogę obrazić tego, na kim mi zależy. I teraz chciałbym wam pokazać właśnie, że bać Pana znaczy obawiać się, utracić więź, czy relacje z daną osobą, czy oznacza obawiać się odrzucenia. Co to znaczy bać się Pana? To znaczy cenić sobie, zapamiętajcie, cenić sobie relacje z Panem ponad wszystkie inne. I chciałbym, żebyśmy się odnieśli teraz przez chwilę do psalmu, który doskonale znacie, który żeśmy recytowali dziesiątki razy na naszych nabożeństwach. Psalm 51. Psalm 51 opowiada o królu Dawidzie, który dopuścił się straszliwego grzechu, ohydnego grzechu. Zabił męża pewnej kobiety, pewnej młodej kobiety, Batszeby, po to, żeby ją pojąć za żonę, po to, żeby, bo mu się spodobała tak na starość i chciał ją mieć. I słuchajcie, przyszedł do niego prorok Natan, i on wtedy zrozumiał, jak potworną rzecz uczynił. Widzicie, grzech potrafi nas zaślepić w życiu, ale Słowo Boże nam te grzechy wypomina. I słuchajcie, kiedy do Dawida doszło, co się stało, on się po prostu bał utracić relację z Panem. I zobaczcie, co on wypowiada w tym psalmie, jakie słowa. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, Panie, i nie zabieraj mi swojego ducha, tak? On się bał po prostu utracić relację. Bojaźń Pana oznacza właśnie taki respekt, taki strach przed zerwaniem tej relacji. Zobaczcie, psalm 51 jest szczególnym psalmem, który stawia relację z Bogiem na płaszczyźnie takiej samej jak relacja dziecka z matką czy dziecka z rodzicem. Można by powiedzieć, wręcz ten psalm pokazuje, że relacja Dawida z Bogiem jest bardziej intymna niż z własną matką. I chciałbym wam pokazać dwie rzeczy w tym psalmie. Zobaczcie, co Paweł mówi. Co Dawid mówi. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Czyli o swojej matce, tutaj zwykłej fizycznej matce, mówi, że poczęła go w grzechu. Wydała go na świat z grzechem, tak? Wiemy, wierzymy, że każdy, kto się rodzi na tym świecie, rodzi się w grzechu ze względu na to, co się historycznie stało dawno temu. Ale z drugiej strony Dawid wyznaje w wersecie 12: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Czyli z jednej strony matka go zradza do grzechu, a z drugiej strony wierzy, że Bóg niczym ojciec może zrodzić go na nowo, może dać mu nowe życie, może dać mu nowe stworzenie, może uczynić go nowym człowiekiem. Tutaj się pojawia ten sam czasownik, który się pojawia na początku Biblii, bara, To jest czasownik stwarzania. To tylko, ten czasownik w Biblii się odnosi tylko do Boga. To Bóg stwarza. Bóg stwarza świat i Bóg stwarza człowieka nowym. Czyli z jednej strony matka daje mu jedno życie, ale on wierzy, że Bóg może go zrodzić do nowego życia. Z drugiej strony, znowu, gdyby pójść do początku psalmu, to z jednej strony Dawid wyznaje właśnie, że matka poczęła mnie w grzechu, lecz z drugiej strony wierna troska Boga, można powiedzieć, da mi ukojenie matczynego łona. Słuchajcie, z jednej strony jedno łono wydało go na świat grzechu, a drugie łono jest w stanie go podźwignąć, jest w stanie dać mu siłę, jest w stanie dać mu miłość, ukojenie matczynego łona. Słuchajcie, nie wynika to za bardzo z naszych tłumaczeń, ale chcę wam tylko powiedzieć bardzo krótko, co oznaczają tutaj hebrajskie słowa. Werset trzeci, zobaczcie. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Słuchajcie, nie za wiele to wszystko brzmi dla nas jak jakieś takie, nie wiem, niezbyt głębokie rzeczy, a naprawdę w hebrajskim tutaj się dzieją niesamowite rzeczy. Przede wszystkim na początku jest czasownik hanan, który oznacza przychylność. Przychylność taką, jak na przykład Bóg się troszczy o sierotę i wdowę. Czyli mamy na początku, okaż mi troskę taką jak sierocie, jak małemu dziecku. Według łaski swojej, znowu łaska, to jest hesed, to jest miłująca opieka, to jest przychylność, to jest, po angielsku to się nazywa loving kindness, to jest miłująca życzliwość, to jest pełna troski, łaska, miłość, można powiedzieć miłość. I trzecie, według wielkiej litości swojej, to jest według wielkiego miłosierdzia tak naprawdę dosłownie. I tutaj jest bardzo ciekawe słowo. To jest rachamim. Rachamim po hebrajsku. I wiecie, co oznacza rachamim? Rachamim pochodzi od racham, które oznacza matczyne łono. Czyli tak naprawdę to jest miłosierdzie, współczucie matczynego łona. Widzicie, czasami tłumaczenia nie mogą nam dać tego, co tu tak naprawdę jest, co w tym tekście tak naprawdę jest. Więc mamy troskę o sierotę, mamy miłującą opiekę, mamy miłosierdzie czy współczucie matczynego łona. Czyli Dawid mówi, z jednej strony matka mnie poczęła w grzechu, to łono zrodziło mnie na świat pełen grzechu, a tu mówi, że Boże łono, tak, łono Boga Matki, można powiedzieć, jest pełne troski, pełne opieki, pełne zaangażowania, więc Dawid się boi przed utratą tego, co ma właśnie w Bogu, tej intymnej więzi, tej więzi z matką, tej więzi z ojcem, można powiedzieć. I widzicie, Dawid w swojej bojaźni widzi, czy bojaźń się łączy z tą bezsilnością, tak? Dawid wie, że jest bezsilny wobec swojego grzechu, ale z drugiej strony boi się Pana i w swej bezsilności zdaje się na Niego. Więc to jest ta relacja, słuchajcie. Bojaźń Pana to jest ta relacja właśnie. To jest ta relacja oddania się Bogu w opiekę, oddania się i bojaźń przed tym, żeby tą relację, tą intymną więź z Bogiem utracić. I wracając teraz do drugiego listu do Koryntian, apostoł Paweł mówi, że właśnie ta relacja z Panem, ten strach przed popsuciem się tej relacji jest tym, co jemu dodaje odwagi, żeby przekonywać ludzi co do prawdy Ewangelii. Tak? Mówi, że właśnie znając bojaźń Pana, jak on to dokładnie mówi, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Czyli Paweł zna bojaźń pańską, zna tą relację, którą ma z Bogiem i ta relacja dodaje mu odwagi, żeby przekonywać ludzi, żeby prezentować im Ewangelię. I słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, bo Ewangelia nam się wydaje taką sprawą prostą. Ewangelia oczywiście, wszyscy mówią, że dotyczy naszego zbawienia, jest prosta. O co tutaj tak naprawdę kruszyć kopię? Ale widzicie, tak naprawdę Paweł doskonale wie, i to widać w tym liście, że Ewangelia wcale nie jest prosta. Ewangelia nie jest wcale rzeczą, którą ludzie chcą słuchać. Nie jest wcale prawdą, którą ludzie chcą słuchać. Tak każdy z was mógłby mi powiedzieć, a ja lubię Ewangelię, ja słucham Ewangelii, ale widzicie, Ewangelia nie jest prosta, kiedy ma dotyczyć całego naszego życia. Widzicie, błędem jest wręcz z punktu widzenia Biblii uważać, że Ewangelia dotyczy jakiegoś abstrakcyjnego, duchowego zbawienia. Ewangelia tak naprawdę jest Ewangelią o czym? O Królestwie Bożym. A skoro jest Ewangelią o Królestwie Bożym, więc dotyczy spraw tego Królestwa, więc dotyczy tak naprawdę wszystkich zasad, jakimi się to Królestwo kieruje. A więc, słuchajcie, Ewangelia nie dotyczy naszego zbawienia duchowego, ale dotyczy wszystkich rzeczy. Dotyczy polityki, dotyczy seksu, dotyczy finansów, dotyczy organizacji naszej pracy, wykorzystywania naszego czasu, dotyczy sumienności i prawdomówności. O tym jest Ewangelia, słuchajcie, nie tylko o jakimś naszym abstrakcyjnym zbawieniu. Także tak naprawdę to są zasady mówiące o tym, Ewangelia to są zasady mówiące o tym, jak żyć pod panowaniem Chrystusa Króla. Jak żyć pod panowaniem tego Pana, Chrystusa Króla. Król objawił, jak te sprawy, jak polityka, jak seks, jak finanse i tak dalej powinny wyglądać w jego królestwie. I widzicie, rozmawianie o takich rzeczach wcale do łatwych nie należy. Czy to w kościele, czy poza kościołem. Rozmawianie o takiej Ewangelii w ogóle nie przychodzi nam łatwo. Łatwo może być, kiedy ktoś chce słuchać i kiedy ktoś chce przyjmować, ale jest trudne, gdy ludzie mają schematy wyniesione z innego królestwa, ze swojego poprzedniego królestwa, własnego królestwa. I zobaczcie, my z Markiem czasem mamy podobne dylematy. Nie zadzwonić, nie zadzwonić, porozmawiać z kimś o jakimś konkrecie, czy nie porozmawiać. Widzicie, ciężko powiedzieć członkom nawet własnego kościoła, że błądzą w realnych sferach, że Ewangelia też mówi coś o tych rzeczach. Też mówi o, nie wiem, o finansach, o seksie, o tych rzeczach. Nie? To nie są wcale takie proste sprawy, kiedy tak podchodzimy do Ewangelii. Ale widzicie, no, robimy to, ponieważ relacja z Panem jest najważniejsza. Ponieważ bojaźń Pańska jest najważniejsze. I wiecie, najczęściej w takich sytuacjach, kiedy zaczynasz konfrontować kogoś z Ewangelią, wiecie, co się słyszy. I my też to słyszymy. Że coś jest nie tak z naszym charakterem. Że coś jest wtedy nie tak z nami. Z naszym charakterem. I wtedy wiesz tak naprawdę, że trafiłeś w sedno chyba, tak? Bo jak ktoś już zaczyna w ten sposób się bronić, to wiesz, że trafiłeś w sedno. Zobaczcie, tak samo u Pawła, tak? Przed Bogiem wszystko w nas jest jawne i my tak samo możemy powiedzieć, że wobec Pana nasze motywy są czyste, są jawne. Przed Bogiem wszystko w nas jest jawne i my Mu zdamy z tego sprawę, jak was prowadzimy, jak właśnie głosimy Ewangelię. Także słuchajcie, mam nadzieję też, że dla was relacja z Panem, czyli ta bojaźń Pańska jest najważniejsza. I są takie różne testy, które można sobie przeprowadzić. Można zadać sobie pytanie, gdy macie w niedzielę mieć gości na przykład, to czy Pan nadal jest dla was najważniejszy? Czy potraficie powiedzieć waszym gościom, że nie wiem, czy głowa domu potrafi powiedzieć, słuchaj, fajnie, że przyjeżdżasz, idziemy do kościoła, chodź z nami, jeśli nie, to poczekaj na nas, bo Pan jest dla nas najważniejszy. Albo czy gdy w gronie bliskich toczy się rozmowa na ważne tematy społeczne, finanse, seks, aborcja, cokolwiek, to czy Pan nadal jest dla nas najważniejszy, czy Ewangelia nadal jest dla nas najważniejsza, czy po prostu milczymy, tak? Czy po prostu milczymy. Także to są takie rzeczy, takie testy, które można samemu sobie przeprowadzić, czy Pan jest dla nas najważniejszy, czy bojaźń Pańska, czy ta relacja z Bogiem jest rzeczywiście dla nas najważniejsza, tak jak dla Dawida i tak jak dla Pawła. Czy Bóg jest rzeczywiście naszym, wierzymy o tym, że jest naszym Ojcem, jest naszą Matką, że On jest, On przewyższa, relacja z Nim przewyższa wszystkie inne relacje. Werset 12. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli się nami chlubić, abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Widzicie, kiedy dochodzi do starć o zasady królestwa, kiedy dochodzi o starć o Ewangelię, apostoł Paweł nie boi się ocen ze strony innych i nie boi się mówić, że w świetle Ewangelii ludzie źle go oceniają. Wręcz teraz Koryntianom zadaje takie pytania. Naprawdę chcielibyście wiedzieć, dlaczego zachowujemy się w ten, a nie w inny sposób? Nadal martwicie się, że styl mojej służby różni się od tego, co znacie? Co, wolelibyście, żebyśmy się samopromowali, żebyśmy prawili wam pochlebstwa, pięknie do was przemawiali, przechwalali się naszą duchowością? No i Paweł mówi, słuchajcie, nie o to chodzi w Królestwie Chrystusa. Nie o to chodzi w Królestwie Chrystusa, żebyśmy my przed wami błyszczeli. W Królestwie Chrystusa chodzi po prostu o to, żeby być jak On. Czy On się chlubił przed ludźmi? Czy roztrząsał cały czas to, jak przed nimi wypadł? Tak? Wiecie, są ludzie, którzy mają wystąpienie jakieś publiczne, często też, nie wiem, jacyś nauczyciele mają tą przypadłość, że później wracają do domu i ciągle wałkują w kółko, czy dobrze wypadli przed innymi, tak? Czy ja też tak miałem nieraz, czy a może źle coś powiedziałem, może wyszedłem na głupka, tak? I się tak w kółko po prostu na sobie człowiek potrafi skupić, tak? Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi w Królestwie Chrystusa. Nie chodzi o to, żeby być skupionym na sobie, nad własną duchowością. Nie o to chodzi, by ludzie nam pochlebstwa jakieś tutaj dawali. Nie chodzi o to, żebyśmy my się samopromowali, ale chodzi tak naprawdę o Chrystusa, nie? O chwałę Bożą. Co jest chlubą w Królestwie Bożym? Nie? Co jest chlubą w Królestwie Bożym? No chlubą w Królestwie Bożym jest krzyż, tak? Jest właśnie to umiejętne poświęcenie dla innych. Słuchajcie, w praktyce to, że nauczyciel, nie wiem, znowu wracając do tego przykładu, powinien się cieszyć tym, że dzięki niemu ktoś doszedł do większej mądrości, do większego poznania. To jest, nie? Jeśli ja pomagam komuś innemu stać się bardziej dojrzałym, to jest chlubą, nie? To nie chodzi o mnie, o to, żebym ja tu błyszczał i był najlepszym mówcą, tak, we Wrocławiu. Dobra, idźmy dalej. Werset 13. Jeśliśmy bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. I Paweł kontynuuje tą samą myśl, chociaż ten werset jest ciekawy i jest bardzo taki werset kontrowersyjny wręcz. Według Biblii tysiąclecia brzmi on następująco. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga. Jeśli przytomni jesteśmy, to ze względu na was. O co chodzi? W takim tłumaczeniu i też wiele angielskich tłumaczeń w podobny sposób wygląda. Wyglądałoby na to, że Paweł odchodził od zmysłów, że Paweł gdzieś był poza sobą. Właśnie, czy Paweł wyglądał na głupca, czy robił z siebie głupca, czy dziwił i szokował własnym postępowaniem? Wiecie, że niektórzy wierzący ludzie z miłości do Boga robili różne szalone rzeczy. Dawid tańczył przed Arką, tak? I w ten sposób też wzgardziła nim jego żona, Michal. Ewangelia Marka 3:21. Pamiętacie, co się dzieje? Matka i bracia Jezusa przychodzą i myślą, że odszedł od zmysłów, bo co robił? Nauczał i wyganiał demony, tak? Wydaje mi się, słuchajcie, że w tym... Ja tylko was uczulam na pewną rzecz, którą zobaczycie w innych tłumaczeniach. W tych naszych tłumaczeniach, tłumacze Brytyjki, Biblii Warszawskiej, poszli w dobrym kierunku, mówiąc o stanie zachwycenia. Ale znowu chodzi o to samo, słuchajcie. W kontekście pierwszego listu do Koryntian wiemy, jakie jest podejście Pawła, tak? Jakie jest podejście Koryntian. Koryntianie co? No, biją brawo, jak ktoś przemówi językiem. Biją brawo, jak ktoś ma lepszy duchowy dar, tak? Jak te dary są przejawiane w kościele, tak? Wszyscy mówią językami, wszyscy coś tam poplają, wszyscy wszyscy naraz robią jakieś, nie wiem, wielkie rzeczy, popadają w jakieś ekstazy, tak? I zobaczcie, znowu, to jest to, co Paweł powiedział w wersecie 12. Czy o to chodzi w Królestwie Bożym, by inni prawili nam pochlebstwa, nawet z powodu naszych duchowych darów? Paweł mówi coś takiego w pierwszym liście do Koryntian, że mówienie językami jest przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Jeśli jesteś uniesiony, to rób to przed Bogiem, a nie przed innymi. Nie wykorzystuj swojej duchowości do budowania autorytetu. Czyli po prostu dzisiaj byśmy powiedzieli, zobaczcie, Paweł tak naprawdę nawołuje tutaj do trzeźwości umysłu. Paweł powiedział, nie zachowuj się publicznie jak nawiedzony, bo to nie o to chodzi w Królestwie Bożym. Jeśli masz zachwycenie, jeśli masz jakieś uniesienie, jeśli masz jakieś emocje przed Bogiem, to są dla Boga rzeczy, ale dla ludzi przemawia i służ im po prostu. Czyń tak, żeby oni z tego mogli czerpać jakąś korzyść. Tak, czyli Paweł mówi, pewnie, super, że mówicie językami wszyscy. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Ale o wiele cenniejsze w Królestwie Bożym jest miłość, czyli to, że ty jesteś w stanie usłużyć innemu człowiekowi. Super, nie? Dzisiaj ciągle są kościoły, które ganiają, słuchajcie, jeżdżą na różne szkoły Ducha Świętego, szkoły darów, szkoły wyganiania demonów, szkoły nie wiadomo czego. I to są, nie wiem, to są rzeczy po prostu, które no, często przez te rzeczy znowu oceniają wszystkich innych, że my jesteśmy mniej duchowi, my jesteśmy kościołem, nie wiem, czy mówią o nas akurat, że jesteśmy skostniały, może w takich bardziej historycznych kościołach mówią, że są skostniałe, nie? Ale Paweł mówi, słuchajcie, nie o to chodzi. Jeśli jesteśmy przy trzeźwym umyśle, to jest to dla was, tak? Bo my mamy służyć, powiedziałbym nawet z wyrachowaniem, mamy służyć innym w sposób przemyślny, w sposób zaplanowany, tak? W sposób przemyślany, jak najbardziej inteligentny. Także nie chodzi o zachowywanie się jak nawiedzony, żeby przez to znowu się samopromować, lecz chodzi o zbudowanie innych. Chociaż to zbudowanie też mi się już coraz mniej to słowo podoba, bo ono się takim stało słowem wyświechtanym. Paweł mówi, liczą się tak naprawdę proroctwa, czyli pouczenie Boże, czyli zamiast języki to Boże pouczenie, proroctwo. Miłość Chrystusa właśnie wzywa nas do życia dla innych raczej niż dla życia, dla własnych doświadczeń duchowych albo dla własnej sławy, do promowania samych siebie. Zobaczcie, kochać jak Chrystus oznacza cenić wzrost duchowy innych ponad własną pozycję. Ciekawe, czy baterii starczy, niski poziom baterii. 20% może starczy, ale już nie będę mówił jeszcze chwilę. Słuchajcie, dochodzimy do dwóch ostatnich wersetów naszego urywka. Wersety 14 i 15, bardzo bogate wersety, słuchajcie. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzonych. Mówiłem, że ten fragment się zaczyna od bojaźni pańskiej. I że ta bojaźń nie jest taka straszna, jak nam się wydaje. Jest to raczej bojaźń relacyjna. Bojaźń, strach przed odpadnięciem z właściwej relacji. Ale to wszystko się kończy, zobaczcie, miłością Chrystusową. Jeśli dla Pawła bojaźń pańska jest już właściwą motywacją do działania, to tym bardziej, to jeszcze lepszą motywacją jest miłość Chrystusowa. Miłość Chrystusa jest jeszcze lepszą motywacją. Zobaczcie, miłość jest najważniejszą cechą chrześcijańską, jest najważniejszą cnotą chrześcijańską. I miłość zawsze jest oznaką dojrzałości. To nieprawda, że wszyscy kochają, że wszyscy chrześcijanie od razu się kochają. To nieprawda. Dopiero dojrzali chrześcijanie się kochają. Miłość oznacza tak naprawdę, że potrafisz rezygnować z siebie, czyli tak naprawdę umrzeć dla siebie, tak jak Chrystus umarł dla ciebie, a żyć dla Chrystusa, czyli służąc innym. I taką postawę widzimy w Chrystusie. Tak, Chrystus umarł, żebyśmy my w Nim mogli umrzeć dla samych siebie. Zobaczcie, w Galacjan 2:20 czytam, że Chrystus nas umiłował i dał samego siebie za nas. Chrystus dał samego siebie za nas, żebyśmy my nie musieli ponosić kary za nasze grzechy. W Rzymian 8:35 czytamy, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od tej miłości. I tam jest cała litania podana, że ani głębokość, ani wysokość, ani żadna inna rzecz, żadne inne stworzenie, nikt nie jest w stanie nas oddzielić od tej miłości. Ale miłość, słuchajcie, znowu, to nie, pamiętajmy, że to nie jest miłe słowo, to nie jest żargon, chrześcijański żargon. I powiem szczerze, że znowu, ostatnio, tak jak słyszę czasami wypowiedzi różnych duchownych, to powiem wam szczerze i znowu tutaj kolokwialnie i przepraszam, nie chcę was urażać za bardzo moimi słowami, ale powiem szczerze, że naprawdę mi się czasami niedobrze robi, jak słyszę z ust właśnie też w kościele miłość, miłość, niech nas prowadzi miłość. Bo ja nie wiem, co to jest ta miłość tak naprawdę, o której wszyscy dookoła mi mówią. Niby powiesz miłość, tak, i nagle wszystko ma wyglądać chrześcijańsko. I mi się wydaje, że właśnie to jest ten błąd, że my, każdy sobie miłość rozumie na swój własny sposób, bo zapominamy, co to jest ta miłość Królestwa Bożego. Widzicie, rzadko w takich przemowach publicznych, nawet w kościołach, tłumaczy się, że miłość jest trudna, że wielu z nas nas na nią nie stać po prostu, na kochanie, że jest o wiele trudniejsza niż wiara i nadzieja. Dlaczego właśnie my definiujemy miłość jako coś różowego, miękkiego, wspaniałego, dobrze pachnącego? A dlaczego nigdy nie definiujemy miłości jako śmierć i jako presję na przykład? Śmierć i presja. Czy miłość to jest dla was śmierć i presja? No kiedy patrzymy na Chrystusa, kiedy patrzymy na Jego krzyż, to widzimy, że miłość oznacza śmierć. Że miłość oznacza presję. Tak? Chrystus umarł. Chrystus nie pokochał nas, siedząc sobie na wygodnym różowym tronie w niebie, aksamitnym w dodatku, oglądając telewizję na 50-calowym ekranie. Tylko, słuchajcie, opuścił ten tron, zszedł, tak? Mamy pieśń o tym piękną. Korony swej wyrzekłeś się, tak? Stałeś się sługą, umarłeś. Także zobaczcie, miłość tak naprawdę nie pozwala nam siedzieć bezczynnie. Miłość stwarza pewną presję. I presja, słuchajcie, wiecie, że presja to jest coś innego niż stres, tak? Co to jest presja? Byliśmy z Markiem na GLS-ie i tam pani, jedna z wykładowczyń, podała fajną definicję presji i fajną definicję stresu. Pamiętacie historię o Wilhelmie Tellu? Tak? Był uwięziony w pewnym mieście przez dostojnika cesarskiego i mógł pójść dalej tylko pod jednym warunkiem, tak? Że skuszy, prawdopodobnie skuszy, zestrzeli jabłko na głowie swojego syna, tak? Czyli z pewnej odległości syn tam stał, tak? Na środku było jabłko na jego głowie, on musiał w to jabłko trafić. I wiecie, jaka jest różnica między presją a stresem? On był pod presją, jego syn był pod stresem. Tak? Presja była jaka? Miłość do syna musi to zrobić dobrze, tak? Musi to wykonać i musi być w tym dobry. A syn na pewno się stresował, nie? Czy ojcu się uda? Ale chciałbym wam powiedzieć właśnie, miłość jest tą presją. Miłość jest tą presją do działania. Miłość jest stwarza tą presję, która jest tym motorem, który nas pcha do przodu, do działania, kiedy właśnie zależy nam na innych ludziach, kiedy zależy nam na bliźnich, na małżonkach, na dzieciach, na przyjaciołach. Widzicie, miłość wprawia w ruch motor, który pcha nas do działania. I wiecie, miłość tak naprawdę na wiele sposobów Biblia definiuje. Jeśli zajrzycie ze mną do listu do Filipian na chwilę, 2 rozdziału, Tam też jest ciekawa rzecz powiedziana o miłości. Jest to porównane do bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który właśnie był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To jest 2:6. Wyparł się samego siebie, czyli umarł dla siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. Znacie to, tak? Czy większość z was to zna? Ale teraz zwróćcie uwagę na 4 werset. W świetle tego, co Chrystus zrobił, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czyli tak naprawdę miłość to postrzeganie, to dostrzeganie potrzeb i spraw innych ludzi. Miłość to nie tylko moje własne interesy, nie tylko moje własne sprawy, ale miłość to jest dostrzeganie interesów innych ludzi, spraw innych ludzi. I druga rzecz, też z listu do Filipian, z 1 rozdziału. Miłość, zobaczcie, Paweł pisze coś takiego, 23 werset w 1 rozdziale. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga, pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Czyli zobaczcie, miłość tak naprawdę to jest gotowość do zaspokajania potrzeb innych. Paweł mówi, słuchajcie, gdyby o mnie chodziło, chciałbym już być z Chrystusem, chciałbym być w niebie, tak? Ale jesteście wy. Jestem tu powołany do tego życia po to, żeby wam służyć, żeby troszczyć się o was, żeby troszczyć się o potrzeby innych. Czyli zobaczcie, miłość, nie dajmy się oszukać jakiemuś krasomóstwu, że jak słyszymy miłość, to ma nas unieść i ponieść nie wiadomo gdzie. Miłość, słuchajcie, to śmierć i presja. Miłość to śmierć i presja. To uśmiercenie siebie na rzecz innych i to działanie pod presją na rzecz innych. I to jest to pytanie właśnie, czy kochasz innych, tak? Takie wydaje się proste pytanie, jednak takie trudne. Czy kochasz innych? Czy zależy ci na nich? Apostoł pisze, że Chrystus umarł, a my umarliśmy z Nim. Umarliśmy dla starego człowieka, Adama, nieposłusznego, skoncentrowanego na sobie, pragnącego własnej chwały. Żyjemy teraz już nie dla siebie samych, lecz dla tego, który za nas umarł i który został wzbudzony. I słuchajcie, wyczytałem coś takiego fajnego, że logika miłości przerasta każdą inną logikę znaną w naszym świecie. Czytałem właśnie o historii pewnej kobieta, która wygrała w konkursie, słuchajcie, 3-tygodniową podróż dookoła świata. Taka rzecz, jeśli już się zdarza, to może się zdarzyć raz w życiu, tak? Wygrywasz szczęśliwy los na loterii. I słuchajcie, ta kobieta zrezygnowała z tej podróży. Zrezygnowała dlatego, że chciała być w szpitalu przy swojej znajomej, przy pewnej kobiecie, która musiała iść do szpitala na trudną operację. I oczywiście ta sprawa była publiczna, bo to reporterzy i tak dalej. I pewien młody reporter nie mógł zrozumieć, dlaczego. No przecież tej kobiecie tam w szpitalu mógł ktoś inny towarzyszyć, tak? Mógł być przy niej, mógł być przy jej łóżku. Ten młody reporter nie mógł tego pojąć. No jak to? Jak to? No przecież taka rzecz, nie? No taka złota kura, no nie wiem, zdarza się raz w życiu, tak? Przecież takiej okazji nie można przepuścić. No i w końcu ta kobieta już, która była zwyciężczynią, nie wytrzymała i opowiedziała o tym, co tamta kobieta dla niej zrobiła 3 lata wcześniej. Właśnie jak się o nią troszczyła, gdy ta wychodziła z uzależnienia narkotykowego. Rodzina wyrzuciła ją z domu i tamta kobieta wtedy była jedyną osobą, która chciała się nią zająć. Sprzątała po niej, myła ją, zmieniała jej ubrania, zabrała do szpitala i pomogła załatwić pracę. Po prostu okazała jej miłość, tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje, nie? Z takiej perspektywy ta logika miłości przerasta wszystkie inne logiki tego świata, tak? Ona chciała być przy tamtej kobiecie, która teraz cierpiała w szpitalu. Nie? Doświadczyła miłości, to tak jak my doświadczyliśmy miłości od Chrystusa i teraz kierowała się miłością w zamian, tak? Wolała być z Chrystusem niż jeździć po świecie, można powiedzieć. wolała zrobić coś dla Chrystusa, niż jeździć i zaspokajać się, tak, swoimi własnymi, nie wiem, bawić się dobrze, tak. Także zobaczcie, to jest właśnie ta logika miłości. Także cały ten fragment jest o tych rzeczach. Bojaźń Pana powinna być dla nas dobrą motywacją, jeżeli zależy nam na relacji z Bogiem. Bojaźń Pana jest ważna, to jest ten strach przed utratą relacji z Bogiem, intymnej relacji z Bogiem, naszym rodzicem, naszym ojcem, naszą matką. Ale miłość Chrystusowa jest jeszcze lepszą motywacją. Bo właśnie pytanie brzmi tak, czy pamiętasz naprawdę każdego dnia, co Chrystus dla ciebie zrobił? Czy ty coś robisz dla Niego, czy ty coś robisz dla innych? Czy żyjesz dla Niego, czy żyjesz dla siebie? Jeszcze raz pozwólcie, że powrócę do ilustracji Douga Wilsona sprzed dwóch kazań, można powiedzieć. Zobaczcie, nie możesz kochać kobiety, nie wkładając jej obrączki na palec, ani też nie możesz włożyć obrączki na jej palec, nie chcąc okazać jej miłości. Ja bym powiedział, podobnie jest z naszą więzią, z naszą relacją z Chrystusem. Nie możesz Go kochać, nie okazując tego formalnie w Kościele. Nie możesz też twierdzić, że jesteś Jego uczniem, bez poświęcenia się w swym życiu, w swym ciele dla Niego. Także uczynki, jak uczy apostoł Paweł, są, zawsze były ważne. Motywacją jest bojaźń Pana, motywacją jeszcze lepszą jest miłość Chrystusa. I to przez uczynki pokazujemy, kogo naprawdę kochamy. I to uczynki w naszym życiu pokazują nam prawdę o naszych relacjach i o naszych słowach. Amen. Drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to pouczenie. Prosimy, niech miłość Chrystusowa wzrasta w nas. Panie, naucz nas prawdziwie kochać. Prawdziwie kochać Ciebie, prawdziwie kochać innych. Żyć właśnie w obliczu śmierci, w obliczu presji. Czyli umierać dla siebie i być zmotywowanym do działania dla innych. Na Twoją chwałę, Panie. Amen.